Witam bardzo serdecznie. Na temat wirusa z Wuhan oczywiście jest bardzo dużo w gazetach, ale
trochę
nic tak nowego.
Brzmisz, jakbyś był zakatarzony.
Prawda? Nic nowego państwu. Ja chyba zawsze tak brzmię.
Jak się dostosował do sytuacji?
Staram się podążać za trendami i modą, ale kudy mi tam do Łukasza Jankowskiego, proszę państwa. Gazety, bo w tym celu się spotkaliśmy. O wirusie z Wuhan państwu wiele nowych rzeczy nie powiem, bo tutaj zmieniają się daty i informacje z godziny na godzinę. Natomiast Gazeta Wyborcza, od tego periodyku zaczniemy, pisze o dymisji prezesa Jacka Kurskiego. To jest prezes, który jest bratem naczelnego Wyborcze Jarosława Kurskiego i przez te ostatnie 5 lat to była najbardziej ciemna postać pisowskiego reżimu. Człowiek, który nakręcał sprężyny i który stał za propagandą. No teraz troszkę go Gazeta Wyborcza żałuje. Czytamy w tekście Agnieszki Kublik i Agaty Kondzińskiej: jeśli awantura o kasę dla TVP coś pokazała, to brak zaufania między Dudą a Kaczyńskim. Kaczyński nigdy go nie szanował, ale teraz szalał, był na granicy furii, jak wtedy, gdy w Sejmie krzyczał o zdradzieckich mordach, opowiada nam polityk PiS, dwóm dziennikarkom Gazety Wyborczej. W obozie władzy już analizują straty wizerunkowe i polityczne z ostatnich dni. Profesor Andrzej Dudek, pytany, dlaczego Kaczyński uległ Dudzie, bo tak to jest interpretowane, mówi, że telewizję Kurskiego można robić bez Kurskiego, natomiast trudno będzie utrzymać rządy PiS bez Dudy. No i tak dalej, na kolejnych stronach więcej relacji oraz informacji na ten temat. Paweł Wroński w tekście "Opozycja jeszcze za Kurskim zatęskni" pisze: co złego uczynił Jacek Kurski prezydentowi Dudzie, że ten domagał się jego dymisji? W wywiadzie w Wiadomościach jeszcze urzędujący prezes TVP twierdził, że wszystko, co uczynił prezydentowi, czynił dobrze i gdyby nie działalność programów informacyjnych TVP, to Polacy mieliby problemy z dostrzeżeniem aktywności prezydenta. A Paweł Wroński stawia tezę, że agresywna propaganda TVP zjednoczyła opozycję i w związku z tym odsunęła możliwość wyboru Andrzeja Dudy w pierwszej turze głosowania. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, tego nie wiemy. Rzeczywiście do polaryzacji dochodzi. Pod Telewizją Polską od kilku lat regularnie, codziennie gromadzi się grupa osób, która obchodzi gmach, przynajmniej na ulicy Jasnej, i tam wykrzykując jakieś antytelewizyjne hasła. Według ostatnich informacji pojawili się oni z siekierkami, co prawda na razie wyciętymi z drewna, ale ciekawe, że te napięcia i forsowanie napięć uznają za stosowne. Również mamy sytuację pobicia osób, które zbierają podpisy dla Andrzeja Dudy. To też jest niebezpieczne i dziwne. O tym samym nasz dziennik na temat Telewizji Polskiej. Senator Jackowski w rozmowie z naszym dziennikiem ocenia, że te 1 950 000 000 zł nie w gotówce, ale w obligacjach skarbowych, które zasilą media publiczne, są niezbędnymi dla nich środkami. W kraju takim jak Polska, mówi Jackowski, podobnie jak w innych krajach europejskich, powinna istnieć silna telewizja publiczna, która ma stałe źródła finansowania. To jest moim zdaniem kwestią istotną. Oto przez te 4 lata nie stworzono stałego systemu finansowania mediów publicznych, mimo zapowiedzi z 2015 roku, że takie rozwiązania zostaną wprowadzone. Jak wiemy, w minionej kadencji były do tego 3 podejścia i wszystkie nieudane. Doktor Hanna Karp, medioznawca z ośrodka zbliżonego do Radia Maryja, pisze tak: telewizja przez lata była polem uprawianym w sposób niewłaściwy. Wciąż potrzebuje czasu i spokoju, aby wejść na właściwe tory i spełnić oczekiwania, które wielu wobec niej żywi. Wiemy, że ciągle jest problem z funduszami, problem ze ściągalnością abonamentu. Poza tym nadal pracujemy na bazie dawnej ustawy medialnej, która wymaga ponownego napisania. Gazeta Polska codziennie o miliardach na służbę zdrowia, tu między innymi, bo to jest związane z tą ustawą medialną. Joanna Lichocka pisze o funduszu medycznym, na który rząd przeznaczy co roku 2 miliardy 750 milionów złotych. To oznacza ogromny wzrost środków na ochronę zdrowia do 107 miliardów w tym roku, a w 2015 roku, gdy rządziła koalicja PO-PSL, te wydatki wyniosły 77 miliardy złotych. Oczywiście w propagandowych mediach, pisze autorka, platformy takich jak TVN czy media Adama Michnika, żadnej rzetelnej informacji na ten temat państwo nie znajdą. Zamiast tego jest atak na media publiczne, ich bezpośrednią konkurencję rynkową z jednej strony, a zagrożenie dla kłamstw i manipulacji z drugiej. Kampania dopiero się rozpędza, PO i jej media już toną w morzu nienawiści, konkluduje Joanna Lichocka. Zresztą ofiara wielkiej fali sterowanego hejtu, bo trudno to inaczej nazwać. Prezydent podpisał Kurski za burtą, Jacek Liźniewicz analizuje sytuację. Niemal do ostatniego momentu prezydent Duda zwlekał z podpisaniem ustawy rekompensującej mediom publicznym brak środków z abonamentu. Ostatecznie w piątek, późnym wieczorem, ogłosił swoją decyzję. W wyniku ustaleń media publiczne otrzymają, i to państwo dalej wiecie. Nie trudno było wywnioskować, jakie warunki postawił Pałac Prezydencki. Ze stanowiskiem pożegnał się prezes telewizji publicznej Jacek Kurski. Przez cały piątek trwały zakulisowe przepychanki o kształt ustawy. Jeszcze około 20:00 scenariusz weta był bardzo poważnie brany pod uwagę. Kością niezgody było stanowisko prezesa TVP. Oczywiście wiemy, jak to się skończyło. Podobne analizy Michał Szułdrzyński. Wbrew temu, co twierdzi opozycja, cała historia ze straszenia wetem nie była ustawką, lecz realnym kryzysem. Autor pisze, że przepaść między Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Dudą była bardzo duża. Groźbę weta uznał za fundamentalną nielojalność Jarosław Kaczyński. Przepaść między obiema politykami stała się tak głęboka, że Kaczyński miał nawet chcieć wystawienia w wyborach prezydenckich Mateusza Morawieckiego. Ale do akcji wkroczył Morawiecki, podjął się mediacji i włączył w pracę na rzecz wypracowania kompromisu. Ostatecznie Duda podpisał przed północą w piątek decyzję. Podpis Andrzeja Dudy jeszcze nie kończy tej historii. Przede wszystkim z małego sukcesu może się cieszyć opozycja. Gdyby nie senecka poprawka, apele o weto i duża presja, Duda nie zadeklarowałby aż 3 miliardów złotych na onkologię. Opozycja zauważyła, że może zadawać ciosy, które są w stanie sprawić, że obóz władzy na wiele tygodni nie będzie mógł zapanować nad porządkiem w swoich szykach. Informacje, taką konkluzję wysnuwa z tego Michał Szułdrzyński.
To co, to jeszcze tylko na chwilę, zanim otworzyłeś dziennik, jest na pewno jedna informacja. Zacząłem od tej informacji o ropie, która jest bardzo, bardzo potniała. Teraz troszeczkę się odbiła, już przekracza cenę $34 za baryłkę, ale to jest dalej bardzo znacznie niżej niż jeszcze 2 miesiące czy 3 miesiące temu. Wtedy kosztowało około $80. Po pierwsze koronawirus, a po drugie brak konsensusu w ramach OPEC+. Rosja dalej chce wydobywać tyle, ile się wydobywa. Na kraju OPEC chciałby co nieco zmniejszyć wydobycie. Wszystko chodzi o to, aby utopić amerykańską ropę z łupków, bo jeżeli ona będzie poniżej $400, to przestanie się Amerykanom opłacać produkować własną ropę i być może o to chodzi Rosji, dlatego nie ma konsensusu w ramach krajów OPEC+.
To jest jedna teoria. Druga mówi, że to jest wyłącznie rozgrywka w ramach OPEC, ponieważ Rosja nie zgodziła się na ograniczenie wydobycia ropy celem podniesienia ceny. Spadek znaczenia OPEC jest ewidentny. To już nie jest ta organizacja, która 10 lat temu była. Podobny manewr. Byliśmy jego świadkami w latach 2014-2015, kiedy to Arabia Saudyjska zaczęła wydobywać, zalewać rynek ropą naftową i wtedy rzeczywiście celem byli amerykańscy producenci ropy łupkowej, gdzie ówczesny koszt wydobycia tak oscylował w granicach 50-60 dolarów. W wyniku tego, że te firmy zbankrutowały, doszło do przełomu technicznego. Rury, które tam są wpuszczane w ziemię, są o wiele dłuższe i pozwalają teraz na wydobycie w cenie około $30. Więc ciągle te instalacje są opłacalne. A poza tym budżet państwa amerykańskiego nie zależy od dochodów z ropy naftowej, to jest miły dodatek, ale zależy od tych dochodów budżet państwa rosyjskiego.
Słuchaj, dosłownie na sekundę wróćmy do prasy.
Tak, a jeszcze ekonomiści mówią, że jak coś tanieje, to będzie drożeć i odwrotnie. Także nie przejmujemy się za bardzo. Kolejny temat, który warto się zająć i który się przewija przez wiele gazet, to budowa 10 tak zwanych szprych do centralnego portu komunikacyjnego. Chodzi o linie szybkiej kolei, które mają połączyć północ kraju, zachód i południe właśnie z centralnym portem komunikacyjnym. No i przebieg tych szprych jest takim hasłem do ataku ze strony samorządowców. Protestują samorządowcy z Małopolski, protestują samorządowcy ze Śląska. Każdy, kto tylko może zaprotestować, to właśnie taki protest wykonuje. No w związku z tym twórcy lotniska czy z projektu CPK mówią, że to spokojnie, trzeba zgłaszać te protesty. Wszystko jest w fazie koncepcji. Dyskutowane są kierunki i pasy transportowe. Pisze o tym m.in. Krzysztof Śmietana w dzienniku Gazeta Prawna. I słyszymy takie rzeczy. Najbardziej, jak na razie, to właśnie linia Y ma największe szanse na powstanie. Y, czyli linia łącząca Poznań-Wrocław z Warszawą, zagwarantowałaby nie tylko szybki dojazd do nowego lotniska w 15 minut z Warszawy, 28 minut z Łodzi, lecz także umożliwiłaby przejazd w krótkim czasie, niecałe 2 godziny, ze stolicy do Wrocławia i Poznania. Wstępny koszt 20 miliardów złotych według wiceprezesa CPK Piotra Malepszaka. Realny temat, termin ukończenia to 2030 rok. W kolejnym dziesięcioleciu ukończone byłyby następne trasy, przedłużenie centralnej magistrali kolejowej z rejonu CKP do Trójmiasta. Harmonogram tak naprawdę zależy od pieniędzy.
I tu musimy, Aleksandrze, postawić kropkę w tym kurierze. W tym już lekko spóźnieni. Aleksander Grzycki jeszcze wróci do studia i z przewodem prasy i z gościem przewoźną 9, a my tymczasem przechodzimy do Częstochraja. 9 marca o godzinie 8.19 gościem poranka wnet jest Paweł Sałek, doradca prezydenta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i radiosłuchaczy.
Były wiceminister środowiska. Zacznijmy od informacji z ostatniej chwili. Odbyła się konferencja Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan minister Dworczyk powiedział następujące słowa. Na pewno będziemy mieli dynamiczny przyrost zachorowań na koronawirusa. Ważne jest, żeby przestrzegać decyzji administracyjnych, które już są lub będą wydawane. Potrzebna jest mobilizacja i spokój, powiedział szef KPRM-u. Komentarz pana ministra?
No rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawdopodobnie tych zachorowań w Polsce będzie przybywać. To wynika w sposób naturalny z tego, że dzisiaj świat się skurczył i jednak przemieszczanie się ludzi, dóbr, towarów i usług spowodowało, że dzisiaj te dystanse między poszczególnymi częściami świata czy Europy są bardzo małe. To jest też jedna z przyczyn tego, że tutaj można mieć do czynienia ze zwiększeniem zachorowań. No nie jesteśmy samotną wyspą, natomiast cały czas trzeba podkreślać to, że do tej trudnej sytuacji zdrowotnej trzeba podchodzić w sposób zrównoważony, ostrożny, prewencyjny i zapobiegliwy, a także w związku z tym, że wczoraj weszła w życie ustawa, specustawa, czasowa specustawa, to trzeba podkreślić, dotycząca przeciwdziałania koronawirusowi, do dostosowania, jak powiedział pan minister Dworczyk, do tych decyzji administracyjnych, czy decyzji ogólnie mówiąc służb sanitarnych czy medycznych. I to jest działanie, no, które ma na celu przeciwdziałać i rozprzestrzenianiu się choroby, jednocześnie być takim działaniem prewencyjnym, profilaktycznym, co jest niezbędne w dzisiejszej sytuacji. Jednocześnie no, trzeba w sposób, tak powiem, rozsądny, tak jak powiedziałem, się zachowywać, jeśli chodzi o życie zawodowe, prywatne, czy naszych dzieci w szkole.
Ale tutaj też rząd i administracja centralna ma, i samorządowa również, ma bardzo dużo do odegrania. Jak cała epidemia wpłynie na kampanię wyborczą? To już jest tak, że wy w Pałacu zmienicie cały model prowadzenia kampanii.
Panie redaktorze, ja jako doradca pana prezydenta i pracownik kancelarii prezydenta, no trudno mi się odnosić do tego, żeby tak szczegółowo odpowiadać na pytania związane z kampanią, oczywiście w sposób naturalny. Pomagam panu prezydentowi i chciałbym, żeby został na kolejną kadencję prezydentem. Natomiast ta sytuacja, którą chyba w Polsce mamy pierwszy raz do czynienia, no będzie powodować, że to należy się spodziewać, że to będzie zupełnie inna kampania ogólnie, czy parlamentarna, czy do Europarlamentu, czy prezydencka, z jaką mieliśmy do czynienia w przeszłości, ponieważ takiej sytuacji nie było. Na pewno ta sytuacja zdrowotna będzie miała wpływ na kampanię, ale w zależności od tego, jak ten problem będzie rozwiązywany, jednocześnie jak on będzie się rozwijał, na pewno sztab pana prezydenta Andrzeja Dudy i pan prezydent osobiście będzie reagował w odpowiedni sposób i przypuszczam, że także inni kandydaci, którzy biorą udział w kampanii, czy kandydatki, będą reagować w ten sposób, ażeby ta kampania przebiegała w sposób bezpieczny.
Ale do tej pory największą siłą kampanii pana prezydenta były bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, często właśnie w zamkniętych pomieszczeniach, często więcej niż 1000 osób się na takie spotkania zbierało. To wszystko może nie być możliwe, jeżeli będzie prawdziwa, o dużej skali epidemia w Polsce.
Pan prezydent zawsze stawiał na spotkania bezpośrednie z Polakami. To było i w kampanii prezydenckiej w roku 2015 i przez cały okres sprawowania urzędu prezydenta, czyli przez ostatnie 5 lat, a także do tej pory intensywnie spotyka się z Polakami, ażeby z nimi porozmawiać, wysłuchać ich problemów. Te wizyty pana prezydenta, które się odbywają w ostatnim tygodniu, czy wczoraj ta wizyta w Pruszkowie, no one też pokazują, że pan prezydent w sposób taki odpowiedzialny podchodzi do sprawy, że nie ucieka od tych spotkań ze względu na sprawy związane z koronawirusem. I to jest też pewne takie świadectwo tego, że w tej sytuacji trzeba zachowywać się w sposób rozsądny i zrównoważony, ażeby nie poddawać się panice, bo w tym momencie pan prezydent cały czas jest, można powiedzieć, w trasie Dudabusem. I w tym tygodniu też są zaplanowane wizyty Dudabusa w Polsce, co oznacza, że dopóki nie będzie jakichś bardzo konkretnych wytycznych związanych z tą epidemią, ta kampania będzie w sposób naturalny kontynuowana i tak jak obserwuję, to podobnie zachowują się także inni kandydaci na urząd prezydenta, że te spotkania indywidualne są odbywane. Należy się cieszyć także z tego, że frekwencja na spotkaniach z panem prezydentem Andrzejem Dudą jest bardzo duża, co też w sposób pozytywny wpływa na to, że następuje ta mobilizacja oddolnych warstw społecznych i sympatyków pana prezydenta do tego, ażeby pan prezydent został prezydentem na następną kadencję, co na pewno Polsce dobrze się przysłuży.
Dlaczego Jacek Kurski nie mógł zostać szefem telewizji publicznej na następną kadencję? Tą pierwszą musiał przerwać w dość gwałtowny sposób.
Trudno mi się odnosić, panie redaktorze, do tego, co jest związane z sytuacją związaną z panem prezesem Kurskim, z tego względu, że dzisiaj to Rada Mediów Narodowych decyduje o tym i bierze odpowiedzialność za kształt mediów publicznych. Z punktu widzenia pana prezydenta bardzo ważne jest to, że pewne założenia i propozycje związane z finansowaniem mediów publicznych zostały przyjęte. Tutaj chodzi głównie o ośrodki telewizji regionalnej, czy także Polskiego Radia, co jest bardzo ważne. Ta ustawa została przez pana prezydenta podpisana w piątek i te uwagi pana prezydenta związane z formą finansowania poszczególnych podmiotów w ramach mediów publicznych zostały uwzględnione.
Nie, ale co zdaniem pana prezydenta powinno się zmienić w mediach publicznych, w telewizji publicznej, bo to chyba o to szedł główny spór.
Ja podam taki przykład, panie redaktorze, tego, jak ośrodki regionalne telewizji powinny się zachować, jak się zachowują i w jaki sposób powinny kształtować swoją misję w naszych małych ojczyznach powiatowych. 2 tygodnie temu uczestniczyłem w takim programie w TVP Łódź, który nazywa się Polityczna Dogrywka, i tam była dyskusja między innymi o lokalnych drogach. Ja podałem taki przykład drogi pomiędzy miejscowością Skierniewice a Łyżkowice, bo ja mieszkam w gminie Maków, to jest między tymi miejscowościami. I pytam, gdzie można dyskutować przykładowo o tych drogach lokalnych? No właśnie na antenach regionalnych telewizji publicznej czy antenach regionalnych Polskiego Radia. No droga powiatowa pomiędzy miastem Skierniewice a Łyżkowicami przy dojeździe do autostrady no nie jest chyba tematem dyskusji na antenie ogólnopolskiej, ale właśnie o to chodzi.
I ten przykład, trudno, żeby była, panie ministrze.
Tak, ale ten przykład podaje, panie redaktorze, że jest zapotrzebowanie w ośrodkach gminnych, powiatowych, regionalnych na to, ażeby takie tematy czysto lokalne, bardzo lokalne były podnoszone i żeby była płaszczyzna dyskusji i wymiany informacji pomiędzy stronami, a także dyskusji co do tego, w jaki sposób Polska ma się rozwijać, także ta Polska powiatowa i gminna.
W telewizji Trwam poznaliśmy pomysł pana prezydenta, że pojawi się duży program prezydencki dla rolników. W sobotę poznaliśmy kolejny element programu, nie wiem czy zaplanowany, czy zrobiony ad hoc, czyli fundusz medyczny. Ileś takich niespodzianek nas czeka? Czy będzie jakaś duża konwencja programowa, czy te kolejne szczegóły programu będą ujawniane po kolei?
Konwencja programowa i całe podejście programowe na pewno będzie przedstawione z tego względu, że pan prezydent Andrzej Duda na tą chwilę dokonuje pewnego podsumowania swojej działalności w kancelarii prezydenta. Program będzie zaproponowany. To będzie program, który będzie miał możliwość dalej zrównoważonego rozwoju Polski z poszanowaniem wszystkich spraw związanych z tym, co Polaków dotyczy. I tutaj pan prezydent w ramach tego programu będzie dawał propozycje i wskazówki, a także zachęcał Polaków do tego, żeby na niego zagłosowali ze względu na to, że te propozycje będą prorozwojowe dla Polski.
Ale ta koncepcja jest aktualna, że będzie jedna duża konwencja i całościowy, holistyczny program od spraw społecznych po politykę bezpieczeństwa?
Panie redaktorze, no przykładowo, to co pan prezydent zaproponował i co będzie realizowane przez rząd, czyli w specjalny fundusz medyczny, w sposób bezpośredni wskazuje na to, że w różnych obszarach, tutaj podaję ten przykład obszaru ochrony zdrowia, pan prezydent jest aktywną postacią życia publicznego, jednocześnie daje wskazówki i wytyczne dla rządu, tak ażeby można było w tym na przykład segmencie zdrowotnym dbać o zdrowie Polaków, bo dzisiaj ten fundusz jest pewnym nowym pomysłem, który ma na celu realizację wysokospecjalistycznych zamówień medycznych, czy możliwość realizacji i leczenia chorób rzadkich, czy inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę medyczną.
Panie ministrze, w studio Paweł Starek, doradca prezydenta, były wiceminister środowiska. Dużo mówimy o koronawirusie nowego typu, wirusie z Wuhan, jak się mówi potocznie, dużo o samej kampanii politycznej, kampanii prezydenckiej, a tymczasem Komisja Europejska powoli wdraża swoją politykę klimatyczną 4 marca, o ile dobrze pamiętam, o ile nie umknęła mi data tego wydarzenia, ogłoszono pierwsze dokumenty w ramach tak zwanego Nowego Zielonego Ładu.
Tak, taka propozycja się pojawiła 4 marca tego roku. Tutaj mówimy o części nowego Europejskiego Zielonego Ładu. Tu konkretnie o nowym prawie klimatycznym, European Climate Law. I to jest coś, za co będzie odpowiadał pan wiceprzewodniczący Frans Timmermans, ponieważ on będzie realizował jako wiceprzewodniczący, jako zastępca pani Ursuli von der Leyen, Zielony Ład. To jest też pewna realizacja zobowiązań obecnej przewodniczącej komisji pani Ursuli von der Leyen, która to przy poszukiwaniu głosów poparcia dla swojej komisji w ubiegłym roku jesienią obiecała to, że będzie chciała realizować nowe prawo klimatyczne. To nowe prawo klimatyczne w świetle tej propozycji, która na razie jest zapisana tak bardzo ogólnie, ale można tam się doszukać dosyć trudnych spraw do realizacji dla Polski, to jest to, że obecny cel redukcji gazów cieplarnianych, który wynosi 40% i ma swoje podstawy w roku 2014 w konkluzjach Rady Europejskiej, czyli szczytu premierów, ma zostać podniesiony na 50, a nawet 55%. I na ten temat
ocena... A data końcowa, do kiedy mamy się wywiązać z takiej redukcji? Nie 40, a 50 lub 55%?
No to w roku właśnie 2030, czyli to jest,
czyli mówiąc, za chwilę.
Podniesienie, to jest, panie redaktorze, za chwilę, to jest podniesienie ambicji z 40 na 50 lub 55% i ocena skutków regulacji, tak zwany impact assessment, ma by zostać przedstawiony w roku... Przepraszam, we wrześniu tego roku. A co oznacza, że dzisiaj ta ambicja klimatyczna związana z redukcją gazów cieplarnianych zostanie zwiększona do roku 2030, a w konsekwencji do roku 2050 jako dekarbonizacja europejskiej gospodarki, czyli pozbycie się węglowodorów, węgla kamiennego, brunatnego, gazu, ropy z miksu energetycznego.
Zapatruje pan prezydent Andrzej Duda, bo zdaje się, że rząd, powołując Ministerstwo Klimatu, bardzo mocno, ograniczając Ministerstwo Środowiska, raczej wchodzi w tą politykę unijną.
Po tym, jak Komisja Europejska opublikowała ten dokument w ubiegłym tygodniu, Ministerstwo Klimatu dało specjalne oświadczenie dotyczące tych propozycji legislacyjnych i tego celu redukcji. I domyślam się, że negocjacje i dyskusje jeszcze będą na ten temat trwały. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że w tej propozycji Komisji Europejskiej jest bardzo niebezpieczna rzecz, dlatego że Komisja będzie chciała na podstawie aktów delegowanych, czyli przyjmowanych głosowaniem większościowym, realizować i narzucać państwom członkowskim poszczególne cele redukcyjne. Może to odbywać się także w dokumentach niższego rzędu. To się zdarza.
Czyli, że stracimy całkowicie kontrolę nad tym, jak realizujemy naszą politykę klimatyczną?
No jeśli Komisja mówi o tym, że będzie chciała wytyczać ścieżki, trajektorii dojścia do celu 50 lub 55% dla poszczególnych państw członkowskich, czyli będzie de facto wydawała dyspozycję, korygowała, jak to jest ładnie napisane w tym komunikacie, próbowała pomagać państwom członkowskim dla osiągnięcia celu.
Ale sam cel, jak rozumiem, będzie musiał mieć kontrasygnatę Rady Europejskiej, czyli zgrupowania liderów rządu.
Sam cel, podstawą realizacji poszczególnych polityk różnego rodzaju na poziomie unijnym są konkluzje szczytu premierów, czyli Rady Europejskiej. I to jest ciało, które wytycza pewne decyzje. Później w układzie tak zwanej operacjonalizacji poprzez wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej dochodzi do tego, że różnego rodzaju te cele, które były przyjęte przez premierów, są realizowane już w sposób czysto legislacyjny i formalno-prawny wskutek tworzenia legislacji i Komisja Europejska daje taką propozycję, bo w Unii Europejskiej jest tak, że tylko Komisja Europejska ma prawo wniosku legislacyjnego. A później ta dyskusja trwa pomiędzy Radą Ministrów poszczególnego sektora, tutaj my mówimy o Radzie Środowiska Ministrów Unii Europejskiej, pomiędzy Parlamentem i pomiędzy Komisją. Więc w ramach tych trzech podmiotów ta finalna wersja legislacji będzie się materializować.
Jeszcze na koniec pytanie o jedną z najnowszych publikacji wydawnictwa SGGW, Las dla ludzkości w Tucznie, książka przygotowana przez świętej pamięci profesora Jana Szyszko.
Tak, to jest ostatnia pozycja, która została napisana i przygotowana przez świętej pamięci profesora Jana Szyszko, trzykrotnego ministra środowiska. Niestety to jest tylko pierwsza część mówiąca o tym, w jaki sposób las może przyczynić się dla dobra ludzkości jako system przyrodniczy. Miały być trzy części, no niestety pan profesor napisał tylko jedną część. Ja jestem dumny z tego, że jestem współautorem tej pozycji. Ta pozycja została przekazana dla Radia Wnet. ponieważ pan profesor był częstym gościem w Radiu Wnet i też miał prawo się wypowiedzieć na tej antenie i zawsze był zadowolony z tego, że Radio Wnet miał taką dobrą współpracę z Radiem Wnet, tym bardziej, że radio też wiele razy gościło w Tucznie. Natomiast to jest o tyle ciekawa pozycja, że ona pokazuje obserwacje 40 kilku lat pana profesora, powierzchni badawczych, które były zgromadzone, które są, istnieją w ośrodku badawczym w Tucznie, które wprost na przestrzeni lat dają obraz tego, w jaki sposób przyroda i dane biocenozy się rozwijają. To znaczy, chodzi o to, że pan minister miał możliwość i robił to konsekwentnie przez całe dziesięciolecia, między innymi, bo tam jest jeszcze parę innych bardzo ważnych elementów, robienia zdjęć poszczególnych powierzchni leśnych, powierzchni badawczych z tego samego miejsca w to samo miejsce. Co pokazuje w tej publikacji, w piękny sposób jest pokazane, w jaki sposób na danym siedlisku, jaki las, czy to będzie las sosnowy, czy bukowy, czy dębowy, rozwija się, w jaki sposób procesy przyrodnicze przebiegają. I to jest niedyskutowalna wiedza tego, w jaki sposób można także sterować dynamiką populacji. I dla wielu oponentów pana profesora dyskusje na ten temat na właśnie bazie tych jego 40-kilkuletnich opracowań, także fotograficznych, no były, mówiąc wprost, bardzo trudne.
Ile z myśli i z ducha polityki profesora Jana Szyszko zostało w polskim rządzie?
No, pan minister początkiem stycznia 2018 roku został odwołany. Później w 2018 roku w marcu ja też byłem odwołany. Natomiast na gruncie publikacji, działalności także konferencyjnej, dyskusji medialnej, debaty medialnej cały czas do ostatnich swoich dni funkcjonował, kiedy ta śmierć przyszła tak nagle i była zaskoczeniem naprawdę dla wszystkich, ponieważ był bardzo pracowitym człowiekiem, też już momentami był bardzo zmęczony, ale do końca dzielnie realizował i pokazywał koncepcję zrównoważonego rozwoju i szans dla Polski, jakie są, jeśli chodzi o sprawy przyrodnicze, leśne, czy ogólnie ochrony środowiska. I to było bardzo, bardzo rozsądne podejście do ochrony środowiska, które powinno być stosowane i powinno być realizowane.
Powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.